szósty gracz NFL Podcast. Witamy po 5 tygodniach przerwy. Witamy w drugi dzień Free Agency. Maciej Kwiatkowski i Karol Górkiewicz. Cześć, Karol.
Cześć, Maćku. Jak życie?
Życie nieźle. Spędzałem te 5 tygodni futbolowych między zakończeniem sezonu a rozpoczęciem Free Agency na dowiadywaniem się, kto jest kim w drafcie i na oglądaniu starych meczów z lat 90. I jeśli mogę tylko szybko powiedzieć jedną myśl a propos meczów z lat 80. i meczów z lat 90., to skrót o NFL wtedy brzmiał tak: National Fumble League. Było mnóstwo fumbli kiedyś w NFL. To jest jak inny sport oglądać. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, czy odbierający gość, punt returner, czy za chwilę nie straci piłki, czy running back, czy nie wybiją mu piłki. Nie kontrolowali tak dobrze piłki gracze wtedy jak teraz. No i to była jedna rzecz. A co u ciebie?
A u mnie? Cóż, jestem... jakby to powiedzieć. Właśnie. Od niedawna jestem jednym z trenerów Kraków Tigers, tak mogę wprost powiedzieć. Pomagam pozostałym trenerom w rozkwicie tej drużyny ponownym. Chcemy wrócić na tam gdzie miejsce Kraków Tigers. Tam to jest jedna ze starszych drużyn w Polsce. No i kiedyś grająca w najwyższej lidze, w top lidze. Chcemy wrócić na szczyt. No i mam od niedawna przyjemność pracy z chłopakami, z trenerami i naprawdę duża frajda wyjść znowu na boisko, troszeczkę w innej roli, natomiast naprawdę może się to podobać i duża frajda.
Będziesz miał okazję z zupełnie innego poziomu patrzeć i widzieć, co się dzieje.
Tak, na pewno zupełnie... Tak, duża różnica też, jeśli chodzi o technikę, no bo my to, co widzimy, co się dzieje w NFL, to jest zupełnie inna płaszczyzna, inny poziom, to nie możemy w ogóle porównać, a jeśli mówiąc o naszym rodzimym futbolu, to nawet poziom high schoolu, czy tam Division 2, 3, NCAA, tutaj można dużo brać, natomiast samego NFL może troszkę mniej.
Ja próbowałem przez 2 ostatnie sezony oglądać PLFA, tą ekstraklasę, i oglądało się nieźle cała impreza generalnie, wszystko, otoczka tutaj w Warszawie na Obrońców Tobruku, było super, natomiast miałem taki problem, jeśli chodzi o to, że było strasznie dużo blowoutów i gdzieś tam w połowie zrezygnowałem. Kraków Tigers grają w pierwszej lidze, czyli w drugiej? Czy
w drugiej. Gramy w drugiej, czyli w trzeciej.
Czyli tak, PLFA 2. A powiedziałeś, że najstarsza drużyna wcześniej Tigers byli u góry, tak? Gdzieś wyżej? Czy...
Tak. Tigers grali w najwyższej formie kilka lat temu, w najwyższej lidze, potem problemy finansowe, organizacyjne i od 2 lat ta drużyna się reaktywowała i stara się iść do góry. Mamy dużo nowych zawodników, też trochę weteranów, tak powiedzmy, ale wiesz, bawimy się i naprawdę jest duża frajda. Wczoraj właśnie wieczór trenowaliśmy, jutro rano też trenujemy, więc idziemy do przodu.
Dobrze. To jest tak bardzo ekscytujące, że moglibyśmy porozmawiać o tym jeszcze jakieś 5-6 minut. Mam do ciebie masę pytań związanych z trenowaniem futbolu na żywo, z tym, jak to wygląda, gdzie trenowaliście, jak wygląda proces. Mam pytania związane z tym, sama ciekawość moja ma pytania związane z tym, czy na przykład czarnoskórzy gracze, którzy grają w PLFA, jak wygląda ich system wynagrodzeń, jak to wygląda, bo wiemy, że to nie jest liga zawodowa, ale są różnego rodzaju przecież też umowy z tymi graczami. Ale to zostawimy sobie na inny podcast, bo myślę, że będziemy wracać jeszcze tutaj do tych polskich rozgrywek, tym bardziej, że one się gdzieś zaczną niedługo, tak? To jest kwestia miesiąca, tak? Czy nie?
Tak, wyższe ligi tak, natomiast tak jest terminarz zorganizowany, że w miarę końca wyższych lig te niższe startują, więc na przykład nasz sezon zaczyna się dopiero w lipcu.
To jest jeszcze sporo czasu, żeby się przygotować. Dobrze, NFL Free Agency ruszyło i to ruszyło, kurczę, tak, że ciężko się połapać. Ciężko się połapać, ale my się połapaliśmy, ty się połapałeś. Poprosiłem Ciebie, Karol, wczoraj, żebyś sporządził listę pięciu rzeczy najważniejszych, które się wydarzyły i też listę pięciu rzeczy, które się mogą wydarzyć, bo w momencie, w którym rozmawiamy, jest 12:30, czyli 6:30 czasu wschodniego w USA, rzeczy się dzieją. Do tych rzeczy przejdziemy. Być może w trakcie nagrywania będziemy mieli breaking news nawet, więc śledzimy Twittera. Tym bardziej, że rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o New England Patriots, o jeśli chodzi o Jimmy'ego Garoppolo, o tym będziemy mówić. Zacznijmy od rzeczy, które się wydarzyły. Na miejscu numer jeden masz tutaj i aż boję się powiedzieć, bo rok temu też był hype i teraz znowu są pieniądze rzucane i znowu Jacksonville Jaguars, drużyna, która wygrała ile? 3 mecze. Jacksonville Jaguars wzmocnili się porządnie, jeśli chodzi o formację defensywną. Jaguars podpisali kontrakt z linemanem, z defensive linemanem, z Calaiem Campbellem, 4 lata, 60 milionów dolarów, 30 gwarantowane z Arizony. Podpisali kontrakt ze strong safety z Dallas, Barrym Churchem i podpisali umowę z jednym z najbardziej ekscytujących młodych cornerbacków.
Cornerów.
Tak, ZJ Buje, to jest 67,5 miliona dolarów za 5 lat, 26 milionów dolarów z tego jest gwarantowanych. Jaguars poprawiają obronę, która była ich dobrą stroną w drugiej części zeszłego sezonu zwłaszcza.
Tak, dobrą, ale nie jakąś genialną. Natomiast no w tej chwili te wszystkie części zaczynają się ustawiać. Ja myślę, że najważniejszym, to jak będziemy oglądać Jaguars w przyszłym sezonie, najważniejsze wydarzenie przyjdzie za jakiś miesiąc podczas draftu, kiedy Jaguars mają 4. pick i pytanie, co będą chcieli zrobić. Teraz zainwestowali w obronę, natomiast w ich systemie defensywnym istotną pozycją, to jest system defensywny mocno nawiązujący do tego, co robią Seattle, więc pozycja free safety, to co widzieliśmy przez cały sezon Seattle, czyli free safety grający na górze, kryjący głębokie strefy i zabezpieczający boisko i strong safety grający w boksie. Bliżej podobnie tak jak Cam Chancellor. Pozycja strong safety, tutaj jest Barry Church, świetny zawodnik przeciwko runowi, troszeczkę gorszy przeciwko podaniu, natomiast to jest bardziej nawiązanie do tego, że wzmacniamy box i grę przeciwko biegom przeciwnika. Pytanie, co zrobią z free safety, czy jeszcze kogoś pozyskają, czy może to będzie ich wybór w drafcie, bo takim jest dwóch safety na szczycie list draftu, jest to Jamal Adams i Malik Hooker. Ten drugi jest właśnie taką postacią, która by pasowała do ich schematu. Natomiast przy takich inwestycjach w obronę, co z atakiem? Tam dalej jest właśnie największy problem z running backiem i z quarterbackiem.
Właśnie. I do tego to była moja pierwsza myśl. Odpisałem ci na Twitterze, że super. Obrona wygląda super. Obrona przeciwko runowi. Malik Jackson, Calais Campbell, Barry Church. To wygląda strasznie. W sensie przejdź przez Campbella, przez Jacksona, jest Ngakwe, jest Fowler i przedostań się tutaj. Natomiast no, odpisałem ci, że ci ludzie będą mieli dużo czasu, żeby testować te rozwiązania defensywne, ponieważ nadal quarterbackiem jest Blake Bortles i nie zanosi się na to, żeby ktoś inny miał być tym quarterbackiem.
Tak, i no właśnie to jest ich największy problem. Jacksonville twierdzą, że z Bortlesem są w stanie wygrać Super Bowl. Ja mówię powodzenia i jedziemy dalej, ale no, to będzie myślę ostatni sezon Bortlesa do udowodnienia czegokolwiek. Po niezłym sezonie jako rookie, czy tam 2000, nawet drugim niezłym
2015,
sezonie.
Tak, tym sezonie.
Tak, 2015 nie wyglądał nieźle, natomiast on dobrze rzucał przy blowoutach. I wtedy mógł spokojnie rzucać bomby. I może to jest troszeczkę jakby styl, w którym chcą iść Jacksonville, czyli dobra obrona, czyli nie boimy się tego, że przeciwnik ma piłkę i próbujemy grać długie piłki do Alena Robinsona, Alena Hearnsa, może kogoś jeszcze tam wymyślą, natomiast chyba najważniejszym momentem to będzie właśnie ten wybór z 4. numerem draftu, jeśli wybiorą na przykład Leonarda Fournette'a, gościa, który się wydaje najlepszym running backiem w tej klasie, power running backiem, gościem, który jest w stanie wytrzymać 25-30 carry w ciągu meczu, kontrolować zegar, to może być naprawdę ciekawe połączenie. Tak dobrej obrony z grą biegową, no i mimo wszystko z dobrymi receiverami. I jak do tego dopasuje się Blake Bortles, cała taktyka zespołu, na pewno będziemy uważnie śledzić, co tam Jacksonville wymyślą w następnych tygodniach i jak się będą ustawiać już w sezonie.
Czyli jest absolutnie pewne, że Jaguars z numerem 4 wybiorą gracza do przodu, gracza do ataku. Patrząc, jak mówisz, running back, Ivory miał problemy ze zdrowiem, Yeldon nie miał dobrego sezonu. Czyli zabranie piłki z rąk Bortlesowi, przełożenie większego nacisku na grę biegową, na dobrą obronę, tego typu, tak? Pomoc Bortlesowi, czyli ten typ, twój typ, żeby dać tak, jeszcze... Fournette'a z czwórką, ale jest to pewne, że twoim zdaniem jest to pewne, że czwórka to będzie gość w ataku dla Jaguars?
Ja myślę, że sukces Ezekiela Elliotta z poprzedniego sezonu pokazał, że warto zainwestować w running backa i teraz wymienia się nawet dwóch w top 10. Jest to właśnie Leonard Fournette, czyli właśnie taki nawiązujący slem do Adriana Petersona. Dużo biegów, raczej przez środek. Gość fantastycznie wyglądał na draft kombajnie. To jest 240 funtów wagi i 4,5 sekundy 40-yard dash. No, genialny rezultat. Obok niego wymienia się też Dalvina Cooka jako top ten pick. Bardziej kompletny też jako w grze jako receiver. Zagrożenie na jakieś pojedyncze, wielkie rany. Natomiast raczej nie gość, który będzie w stanie 30 razy brać piłkę do rąk i ładować przez środek. No i jeszcze jest tam kwestia, o czym myślę porozmawiamy później, Joe Mixona. Możliwe, że najbardziej utalentowanego, ale z problemami zawodnika przystępującego do draftu. I trochę zastanawiam, czemu może w ofensywnej linii nie było jakichś wielkich usprawnień, oprócz Brandona Alberta, o czym też nie możemy zapominać. Pozyskali go z Dolphins w wymianie. Dolphins przenoszą na lewą stronę Laremiego Tansila z garda. Natomiast za Juliusa Thomasa otrzymują bardzo dobrego lewego takla. No i ta drużyna zaczyna nie mieć dziur.
Ona zaczyna wyglądać nieźle, jakbyś chciał pozyskać albo wydraftować quarterbacka i wsadzić w nią zamiast Bortlesa, więc dużo będzie zależeć od Bortlesa, bo to wszystko, co wiesz, tak. Mówimy, zespół wokół jest niezły, okej, ale co, wiesz, jeśli masz gościa, który grał tak jak w zeszłym sezonie, to co możesz zrobić? No, możesz zbudować fajny zespół, dobrą obronę, 13, 12, blisko top 10, obrona, Jalen Ramsey
za ja sezonu.
Teraz będzie w tym, teraz powinna być w top 10, chociaż jest, muszą jeszcze rozwiązać sprawę drugiego cornera, samu Kamara jest wolnym agentem.
Ale kto jest na drugim cornerze, twój ulubieniec?
Jalen Ramsey. Powiedziałem, Jalen Ramsey miał bardzo dobrze, tak, więc teraz kto będzie drugim cornerem, to ale...
AJ Buje.
Wiesz co, bo boję się, a Buje. Zapomniałem, bo oni tak dużo ruchów robią. Campbell, Buje, okej, dobrze. Tylko a propos Buje, to spokojnie z tym, bo to był tylko jeden dobry sezon na AJ Buje. Kozacki sezon w Houston, Texas, ale tylko jeden sezon, więc spokojnie. Oni wyłożyli duże pieniądze, ale spokojnie.
Tak, to jest 5-letni kontrakt, ale po 2 latach praktycznie kończy się jego gwarancja, więc to jest taki kontrakt duży, za duże pieniądze, natomiast jeżeli to nie wypali, to po 2 latach mogą się z nim rozstać, nie tracąc dużo pieniędzy.
Patrz,
więc
ale
to jest
10 minut spędziliśmy rozmawiając o Jaguars i ja muszę zatrzymać ten hype train na Jaguars, bo rok temu padliśmy ofiarą tego samego i zostajemy. Zostajemy przy zespole, który wygrał ligę w zeszłym sezonie. Masz go tak. Na drugim miejscu. New England Patriots. Trochę zaskakująco, że tak aktywni na początku free agency zrobili...
Myślę, że zaskakująco przede wszystkim w stosunku do Stefona Gilmora, którego pozyskali z Buffalo Bills. To był top 5 corner dostępny na rynku, myślę spokojnie. Nawet biorąc tych pod uwagę, którzy byli tagowani, tak jak Truman Johnson na przykład. Także pozyskali Stefona Gilmora i w wymianie Dwayna Allena z Colts.
Bardzo go lubię. Bardzo go lubię.
Tak, to jest
duży,
bardzo dobry bloker.
Środkowy w slocie. Mogą go wsadzić w te miejsce, gdzie był Martellus Bennett. Ma to szansę działać, ale powiedz mi, te ruchy New England Patriots bo stracili, widziałem już Logana Ryana, tak? Logan Ryan już podpisał kontrakt?
Podpisał z Tennessee.
Z Tennessee, tak. I czy jaki to ma, czy to ma, czy jaki to ma związek dalej, te kontrakty, kontrakt dla Stefona Gilmora, jaki to ma związek, czy to ma tylko bezpośredni związek z Loganem Ryanem, czy też z Dante Hightowerem?
Myślę, że bardziej z Loganem Ryanem. Też właśnie pytanie, na ile finanse w tej chwili pozwolą podpisać odpowiedni kontrakt z Hightowerem. Natomiast widziałem raporty, że doszło do spotkania i obie strony są mocno zainteresowane przedłużeniem tej współpracy. I wydaje się, że to dojdzie do skutku, jeżeli nic dziwnego się nie wydarzy. Także tutaj bym raczej się nie martwił, ale to jest też pokazanie, w jaki sposób działają Pats, że oni wyprzedzają pewne wydarzenia. Był Martellus Bennett, właśnie, sam cię wypowiadał w mediach, że zwycięzcy Super Bowl dostają po prostu, mogą zarobić w off-season, tak? I Pats wyprzedzili, oddali czwartorundowy pick. Otrzymali też szóstorundowy pick, wiemy jaką magię jest stanie Bill Belichick.
Ale oni mogli się spodziewać, że Martellus Bennett odejdzie, bo Martellus Bennett powiedział po zakończeniu sezonu otwarcie, że on zamierza zarobić teraz, gdy dostał
pick. No i to jest reakcja na te słowa, czyli oni są, wyprzedzają pewne wydarzenia, no i patrzą, dlatego patrzą z góry na tą ligę od wielu, wielu lat. Niemniej fajnie mi się podoba opcja Stefona Gilmora, bo w tej chwili to daje też pewną większą rotację na skrzydłach, gdzie Malcolm Butler może nie tyle grać tego pierwszego receivera, co nie do końca było efektywne, natomiast oni mogą teraz bardziej match-upować się warunkami fizycznymi względem receiverów i to jak ten schemat będzie działał, więc myślę, że mimo wszystko to jest upgrade nad Loganem Ryanem.
Nad Loganem Ryanem? Upgrade? Gilmore?
Myślę, że tak. Okay. Myślę, że tak, bo Gilmore już powiedzmy, Logan Ryan to był jego pierwszy taki bardzo dobry sezon. Wcześniej to nie wyglądało aż tak dobrze. Natomiast
Gilmore miał gorszy sezon w Buffalo, ale to też były takie podejrzenia, że Gilmore po prostu w pewnym momencie z zeszłego sezonu zaczął się oszczędzać, bo wiedział, że jest w roku kontraktowym i nie chciał złapać jakiejś głupiej kontuzji. Te poprzednie sezony Gilmora były dużo lepsze niż ten ostatni. Dobrze, na trzecim miejscu na liście masz, to jest niesamowite, Cleveland Browns!
Ale w końcu coś zaczęło się dziać. Tam była ogromna możliwość manewru. 100 milionów, około 100 milionów cap space'u przed tym off-season. I tak, pozyskali Brocka Osweilera wraz...
Po kolei.
To jest, myślę, numer jeden. Absolutnie.
Po kolei, tak, ale zacznijmy od tych nudnych... od nienudnych, bo wyjęli prawdopodobnie na najlepszego garda dostępnego na rynku, czyli Kevina Zeitlera, Cincinnati Bengals. Wyjęli JC Tretera i podpisali nowy kontrakt z Joelem Bitonio. Ściągnęli Kennego Britta z 49ers.
Z Rams.
Przepraszam. No i hit ostatnich godzin, który otwiera spekulacje na temat tego, co może się wydarzyć. Ja aż sprawdzę Twitter teraz, czy to się nie wydarzyło, bo zaraz o tym opowiesz. Dzwoniłeś dzisiaj.
No jeszcze chyba za wcześnie.
Tak. Brock Osweiler, Houston rezygnuje. Bardzo mi się to podoba, że szybko Houston rezygnuje z Brocka Osweilera, wysyła go do Cleveland razem z drugorundowym pikiem w 2018 roku. I powiedz nagle, ile pików ma Cleveland i co dalej?
Cleveland ma 22 piki w przyszłych dwóch draftach. Ten drugorundowy pik jest w przyszłym roku, nie w tym. To jest informacja...
2018, która, tak.
Troszeczkę tam było źle podane. Wydawało się, że to już będzie ten. Natomiast w przyszłym roku... inaczej, w tym roku Browns mają pierwszy pik, 12 i jeden pik w drugiej rundzie. W przyszłym roku mają jeden pik swój w pierwszej rundzie i trzy piki drugorundowe. I pozostałe... kilkanaście pików, z których może w końcu zrobią jakiś użytek. Bo to jest, myślę, największy problem Browns, czyli ewaluacja talentu i jego rozwijanie przez te lata, no, ale to jest jakby temat na inną dyskusję.
Ale wzmocnienia ofensywnej linii, pierwsza rzecz, jak pomyślałem, mówię, Kevin Zeitler, Browns teraz, w tych czasach, jest przecież jest Joe Thomas, tak? Jest JC Treater.
Tak.
To śmierdzi tym, że zaraz chcemy wsadzić tutaj jakiegoś młodego człowieka. I dlatego
ale to mi się bardzo podoba, bo tak się powinno, tak, powinno budować drużynę.
No tak.
Tym bardziej, że po drugiej stronie boiska zaraz pojawi się Miles Garrett, o którym będziemy później dyskutować, który miał fenomenalny kombajn i wyglądał jak absolutnie potwór.
To straszne, więc... będziemy mówić o nim, ale bo powiedziałeś mi, że są doniesienia Jana Rapoporta, chodzi o Jimmy'ego Garoppolo, że gdzieś jakiś screen, tak? Że Jimmy Garoppolo
tak, żegna
się...
myślę, że zacznijmy od, może nie od Jana Rapoporta, tylko od naszych kolegów z Twittera. Maciek Pluta napisał, że Jimmy Garoppolo na swoim Instagramie rzucił zdjęcie żegnające się z Patriots. I mamy screena, natomiast źródła związane z... No, Ian Rapoport dotarł do źródeł bliskich Jimmy'ego Garoppolo, który stwierdził, że nikt o nie wie, o żadnej wymianie i że to prawdopodobnie był hack jego konta. Ciężko w to uwierzyć z jednej strony, a z drugiej no cholera wie, co się może stać. Niemniej... mówimy o tym dlatego, że Browns właśnie mają mnóstwo pików i wiemy po ostatnich doniesieniach, po opiniach ekspertów takich jak Rick Eisen, takich jak nasz ulubiony Mike Lombardi, tak jak Colin Cowherd, że sam pik numer 12 w tym roku nie odzwierciedla wartości Jimmy'ego Garoppolo, który może być gwiazdą w tej lidze, a wiemy jaką cenę się płaci za quarterbacków. Pokazali to w zeszłym roku Eagles, pokazali to Rams, więc sam jeden pick w pierwszej rundzie to będzie zdecydowanie mało. Ja widzę tutaj ofertę typu pick numer 12, pick w drugiej rundzie, dwa piki w drugiej rundzie w przyszłym roku na przykład. I to jest potężna cena, natomiast Browns mają już mają bardzo dobrą ofensywną linię w tej chwili. Myślę, że jeżeli to będzie funkcjonować, że te osoby
Zeitler
będą
i Thomas tak, w jednej linii, ta linia tak, jest kozacka.
Ale czego mi tu brakuje? Brakuje na pewno, bo to jest też dobra linia pod względem pass defense, tak?
Tak.
Znaczy pass protection, tak. Run protection.
Tak.
Więc running back, pytanie, czy Isaiah Crowell wróci, czy może w drafcie z 12 pickiem na przykład Dalvin Cook?
Czy właśnie... Ale... Kurczę, i tak na koniec, wiesz, tak, to tak jak przy Jaguars wygrali 3 mecze, Browns wygrali ledwo 1. Ja jestem trochę zaskoczony, że Browns już tak tutaj szybko, gdyby miał się zaraz zdarzyć Jimmy G tutaj, to byłbym naprawdę w szoku, że Browns tak szybko...
A jeszcze Terrell Pryor, jeszcze możliwe, podpisze kontrakt. Mhm. Tak, no. Jest Garrett w drafcie, są te piki dalsze, może być jakieś, nie wiem, dodanie jeszcze jakiejś opcji. Jest Kenny Britt po dość dobrym sezonie, otrzymujący podania od Jareda Goffa i...
Wcześniej od Case'a Keenama i wszystkich innych ludzi, których chcemy zapomnieć. Tak, ale on miał
dobry sezon. Miał ponad 1000 yardów.
Tak, on był jedynym receiverem tam, który miał dobry sezon, mimo tego, że...
Tak, i to jest duży fizyczny receiver, więc jest jeszcze Terrell Pryor, też w tej chwili jeden z lepszych dostępnych wolnych agentów, więc naprawdę zaczyna się fajnie dziać w Browns. Natomiast moim zdaniem ewaluacja talentu zawodników, których mają do tej pory i tych, których wybierają w drafcie, to jest kluczowa sprawa, bo oni wiecznie mają te piki w pierwszej rundzie, natomiast ci zawodnicy są bustami co roku.
Tak. Tak, więc spokojnie z Browns, ale to mówię, ta ofensywna linia nagle wygląda jak ofensywna linia jakiejś drużyny zupełnie innej niż zespół z bilansem 1-15.
Na papierze wygląda top 5 na pewno.
Tak, no właśnie o to chodzi. Co, gdzie, jak, dlaczego oni wszyscy w Browns, ale okej. Okay. Jako numer 4 na twojej liście jest kilka nazwisk, chodzi ogólnie o receiverów, którzy zmienili kluby. Powiedziałeś,
tak,
że
tak.
Terrell Pryor jeszcze nie zmienił klubu, o nim pomówimy trochę dalej. Ale tak, Alshon Jeffery, ustawiany przez wielu jako jeden z najlepszych graczy dostępnych, w tym roku na rynku, a na pewno jeden albo drugi najlepszy wide receiver, podpisał kontrakt z Philadelphia Eagles. Torrey Smith będzie kolejnym celem dla Carsona Wentza w Philadelphia Eagles.
Tak, i zatrzymałem się tu na moment, bo to są dwaj różni zawodnicy. Torrey Smith to jest przede wszystkim deep threat, zawodnik na długie podania, natomiast Alshon Jeffery podpisał tylko roczny kontrakt. To jest, za 14 milionów dolarów.
To jest
w praktyce franchise, tak? Ale była informacja, że Jeffery odrzucił dłuższą i droższą ofertę od Vikings. Więc on chce przekonać do siebie, bo to jest też może dobry znak dla Eagles, że on chce postawić na siebie, pokazać się teraz przy Carsonie Wentzie jako prawdziwy pierwszy receiver i wtedy zgarnąć duże pieniądze, może też od Eagles, ale pamiętamy jego problemy pod koniec sezonu, zawieszenie, więc to może być takie fajne nastawienie do niego, że on ma coś do udowodnienia i to może być dobry znak dla Eagles.
Myślę, że to jest dobry deal dla Eagles, to, że nie weszli w jakiś większy kontrakt z Alshonem Jeffery, bo jak powiedziałeś, był kontuzjowany, zawieszony, nie miał dobrego sezonu, ten sezon wcześniej miał bardzo dobry, ale ten ostatni, no... Kasza, no więc więc to jest
a z kolei kontrakt Torreya Smitha wydaje się duży, natomiast to jest 15 milionów za 3 lata, natomiast tylko 500 tysięcy to jest gwarantowana kwota. Jeżeli się nie uda, to jest trzęsienie palcami, faceta nie ma i stawiam na kogoś innego.
Oni mieli jeden z najgorszych zestawów receiverów w lidze, więc teraz mają teoretycznie mają ludzi. Linia ofensywna.
Tak, no jest Jordan Matthews na slocie.
Jason Peters
mamy dwóch outside receiverów. Tak. To już naprawdę wygląda nieźle.
Dalej mamy przeskok. To się wydarzyło 2-3 dni temu. Brandon Marshall. Brandon Marshall, który nigdy nie był w playoffach. To jest 160 meczów z hakiem w NFL. On nigdy nie był w playoffach. Brandon Marshall przenosi się z New York Jets do New York Giants. To jest 12 milionów dolarów za 2 lata. Wydaje się, że wziął mniej trochę, żeby zostać w Nowym Jorku. Wydaje się, że zależało mu na tym, żeby zostać w Nowym Jorku. I wydaje się, że będą mieli dwie divy w szatni Giants. Odell Beckham i Brandon Marshall. Co myślisz o tym ruchu?
Myślę, że jeśli chodzi o poziom sportowy, no to wow. Brandon Marshall nie w poprzednim, tylko we wcześniejszym sezonie był top 5 receiverów w tej lidze, a łapał podanie od Ryana Fitzpatricka. Zresztą to jest facet
W zeszłym sezonie też łapał podanie od Ryana Fitzpatricka i wyglądał, jakby stracił trochę atletyzmu.
Tak,
wieku,
natomiast nie wiem, czy to była do końca jego wina, czy całej toksycznej atmosfery w Giants. W Jets, przepraszam, jaka miała miejsce. Natomiast no to jest facet, który łapał podania w swojej karierze od Jaya Cutlera, Ryana Fitzpatricka przez większość swojej kariery, więc no, nie ma farta w życiu. No, teraz jest Eli Manning. Ja nie jestem jakby wielkim fanem Eli'a, natomiast to jest upgrade, jakby nie patrzeć. Więc...
A ja nie jestem pewien, czy to jest upgrade. W sensie wiem, że wszyscy się jarają, że to Brandon Marshall i nie chcą patrzeć, znaczy nie wszyscy, ale nie chcemy patrzeć na ten ostatni sezon Marshalla w Jets. Nie wiem, czy to jest miejsce, znaczy no fajnie, 6 milionów dolarów to jest bardzo mało, tak? Odell Beckham był praktycznie sam, Sterling Shepard był w slocie. Tavares King był niezły na końcu sezonu i trochę o nim myślę w tych kategoriach, że może to niekoniecznie mam się jarać, że Marshall wchodzi tutaj do grona receiverów, ale chodzi mi o to, że oni nie mają gry biegowej i Paul Perkins był dobry gdzieś na końcu, Eli'owi Manningowi zaraz ramię odpadnie, więc nie wiem, jakoś no, fajnie, obrona jest fantastyczna, no i a to nie wiem, nie robi na mnie wrażenia. Przepraszam.
Wiesz, tylko problem jest taki, że Brandon Marshall był tym pierwszym receiverem i to na nim skupiała się cała defensywa rywali, bo Matt Forte nie wyglądał dobrze, a właśnie Marshall był pierwszym receiverem. Tam nie było żadnego tight enda przez cały sezon i był Eric Decker kontuzjowany przez...
No dopóki Decker grał, to tak, no ta kontuzja Deckera rozbiła Jets, to ona była na początku. Tak, ale masz rację.
Mamy obronę przeciwników, która widzi trzech receiverów. Brandon Marshall, jest Odell Beckham, który musi być podwajany często, jest Sterling Shepard i Giants mają jeszcze wybór w pierwszej rundzie draftu.
Tu by się przydało go użyć na jakiegoś running backa.
Tak, natomiast największymi problemami jest running back i lewy tackle, więc to będzie jedna z tych dwóch opcji, ale wydaje mi się, że jeżeli na przykład nie zrobią trade'u kilka miejsc w górę, żeby złapać na przykład Ryana Ramczyka z Wisconsin, to może im już jakby nie starczyć. I tutaj widzę miejsce na przykład na Christiana McCaffrey'a, który jest fantastycznym triple threatem, bo jeszcze jako returner do formacji specjalnych. Ja nie przypominam sobie, żeby cokolwiek w formacjach specjalnych Giants się stało w poprzednim sezonie ciekawego, więc to byłby facet, to jest facet, który jest być może najlepszym receiverem w tej klasie draftu, a gra jako running back, więc do gry powiedzmy 15 carries na mecz, plus gra na slocie, plus gra w motion, to jest czy jako receiver z pozycji running backa, z backfield. Ja myślę, że to mógłby być idealny fit obok i zrobić no, fantastyczną ofensywę przy tej obronie, która już ma miejsce w Giants.
Wiesz, co moim zdaniem jest idealnym fitem? To jest twoje miejsce numer 4. DeSean Jackson obok Jamisa Winstona i Mike'a Evansa w Tampa Bay Buccaneers.
Zdecydowanie tak. Mówiło się o Johnny Rossie, który pobił rekord na 40 yard dash i mówiło się, że to będzie dobry fit, jeśli nie będzie tego w wolnej agenturze. Natomiast obok Mike'a Evansa, który jest fizycznym receiverem, będzie facet, który rozciąga obronę i to jest idealny fit dla Buccaneers.
Bo oni nie mieli, oni kończyli sezon i to było śmieszne i Tampa grała nieźle, miała ten taki niezły run takiego two-way futbolu, ale kończyli sezon, tak naprawdę Mike Evans był sam, Adam Humphries, Russell Shepard, nic nie było i Mike Evans był sam i mimo tego, że był sam, produkował.
Zresztą tak Martin miał problemy pozaboiskowe i dalej je ma, więc w tej chwili mamy dwóch bardzo dobrych receiverów i właśnie kwestia running backa. To jest też drugie miejsce dla Christiana McCaffrey'a, które bym widział jako niezły fit swoją drogą.
Na piątym miejscu masz zmiany trochę zmian przy Bramsu mówiliśmy, jeśli chodzi o ofensywne linie. Kilku ludzi podpisało kontrakty. Andrew Whitworth, 35-letni Andrew Whitworth, tak. Cincinnati Bengals, ale Andrew Whitworth, jeden z najlepszych, najwyżej ever ocenianych graczy według Pro Football Focus, jeśli chodzi o ofensywną linię, lewy tackle. Andrew Whitworth podpisał kontrakt z Los Angeles Rams i wiesz co, zanim powiesz, co to znaczy dla Jareda Goffa, co znaczy dla twojej ulubionej drużyny, mam taką myśl, że Rams mają teraz w ofensywnej linii mają elitarnego gracza, Andrew Whitwortha, a jak wchodzi obrona, to mają też elitarnego gracza, Aarona Donalda. Mają dwie bestie, z jednej, z drugiej strony.
Ja myślę, że może powinienem o tym wspomnieć przy Browns, że jakby z tego, co słyszę, to co widzę, jak pewne drużyny są budowane, jak byli budowani Cowboys na przykład, że w procesie przebudowy drużyna powinna się budować od środka na zewnątrz, jak to ładnie się mówi po angielsku inside out, więc od linii. Mm-hmm. Linia ofensywna, linia defensywna. I to jest bardzo dobra inwestycja Rams. Mamy Whitwortha, który będzie grał na lewym taklu. Przesunięty na lewego garda ma być Greg Robinson, który zupełnie sobie na taklu nie radził. Natomiast to jest drugi numer w drafcie 3 lata temu, więc on jeszcze ma chwilę na to, żeby udowodnić. Może na gardzie będzie lepszy. Może na gardzie będzie lepszy. Teraz na przykład podobnie się mówi o Kamie Robinsonie z Alabamy. To się nawiązuje też, nie wiem, czy przypadkowo ze względu na nazwiska, ale to jest ta sama śpiewka, że to gość, który może nie dawać rady na taklu, ale na garcie powinien być bardzo dobry. A nuż się Greg Robinson odkryje na nowo jako bardzo dobry guard. No tego mu życzę. Natomiast mamy w końcu blindside protection dla Jareda Goffa.
No to jest to, że nikt nie zabije Jareda Goffa z tej strony raczej, bo jeszcze na gardzie... A co się dzieje z Rogerem Saffoldem?
Nie mam żadnych informacji, natomiast on był raczej jedyną z wyróżniających się postaci tej ofensywnej linii. Tu był z prawy guard, na prawym taklu Rob Havenstein, więc też raczej plusowy zawodnik, może nie elitarny, więc to już wygląda trochę lepiej.
No wygląda trochę lepiej i teraz... No, tak jak powiedziałeś, ten model budowania, to też wspominaliśmy o tym przy Cleveland Browns, że no, widać było to w Dallas, tak, w zeszłym sezonie. Dak Prescott, rookie, działający za kozacką ofensywną linią i ile to daje. I Rams jeszcze są daleko od tego, żeby taką linię zbudować, natomiast Whitworth był najlepszym lewym taklem do wyjęcia na rynku i 35 lat. Myślę, że jeszcze 2-3 lata może im dać. Bardzo dobre
tak,
2-3
na,
lata.
Na 15 milionów z 36 gwarantowanych, więc po drugim sezonie mogą go obciąć, wydaje się, za darmo i bez konsekwencji, więc na pewno ten sezon to jest bardzo duże wzmocnienie. W przyszłym zobaczymy, jak zdrowie. No i ale to jest na pewno krok w dobrą stronę.
I mamy, zastanawiam się, jak długo chcemy jeszcze mówić o ofensywnych liniach, bo to nie jest najbardziej interesująca rzecz na świecie. Myślę, że dla wszystkich, ale czy dla większości mamy kilka ruchów takich jak Ricky Wagner ląduje w Detroit Lions. Z kolei z Detroit Lions Larry Warford idzie do New Orleans Saints. Będzie zmiana w linii ofensywnej Dallas Cowboys, bo odszedł Ronald Leary, ale oni tam mają...
Tak, Lyle Collins wraca, tak. Natomiast to jest duży upgrade dla Broncos.
Tak, i no, tam nic nie było prawie, dobrze. Czy Seahawks coś zrobili? Seahawks wzięli Luka Jokela, tak, więc...
Jokela, tak, z Jacksonville.
Nadal są pod wodą, dobrze, ale Russell Okung idzie do Chargers.
Chargers.
Więc to są takie
Los
ruchy,
Angeles,
które...
Chargers.
Los Angeles Chargers, tak. To są takie ruchy, które tutaj wymieniłeś. I dalej, kolejna rzecz na liście. I nie mogę
tak,
się...
warto wspomnieć jako honorable mention, co robi Kyle Shanahan i John Lynch w San Francisco 49ers.
Bo oni tutaj zaczęli troszkę...
Oni zaczęli trochę inaczej i nie wiem, jaki będzie tego efekt, bo zaczęli od receiverów, zaczęli od quarterbacka. Tam nie była najgorsza ta ofensywna linia, więc może czy nawet obie linie, bo tam jest i DeForest Buckner wybrany w pierwszej rundzie w zeszłym roku, więc tam są pewne już materiały na tych liniach. Natomiast jest fatalny defense w cały, więc to myślę też będzie adresowane w drafcie, gdzie tych zawodników do defensywy mamy sporo. Natomiast mamy dwóch quarterbacków, mamy Matta Barkleya, czyli niezłego zawodnika, który się pokazał przez drugą część sezonu w Bears.
Ale to pamiętasz, jak my się jaraliśmy Mattem Barkleyem, że były takie
tak,
momenty...
Tak, potem rzucił 5 interception.
Tak, ale tamten mecz z Packers, który miał... Ale to też były mecze takie, gdzie Barkley potrafił w jednym meczu wyglądać świetnie i zaraz rzucał interception, więc jest taki nierówny, ale mają jak coś Briana Hoyera,
który też był, grał już pod Kylem Shanahanem, więc... Mm. To jest jego transfer, tak można powiedzieć, więc wydaje się, że 49ers nie postawią z drugim numerem na quarterbacka, co im chyba to, jakby to domino się ma dużo konsekwencji, bo wydaje się na ten moment, że w top 10 jedyną drużyną, która może zainwestować w quarterbacka, są New York Jets, bo oni są jeszcze bez osoby na tej pozycji tak naprawdę. Różnie z tym może być, natomiast z drugim numerem mogą, począwszy od dobrego safety'ego, może Jonathan Allen z Alabamy na defensywną linię obok Bucknera, może linebacker, mówiło się nawet o Rubenie Fosterze, jako środek tej defensywy, może corner, tam też są duże braki, jest Marshon Lattimore, są osoby...
W kontekście 49ers?
Tak, bo naprawdę mamy bardzo dużo opcji.
Strasznie dużo czasu poświęcamy dziś drużynom, które razem wygrały 6 meczów.
Tak.
Ja wiem, tak, ale to tak jest. To jest taki moment, że będzie dobrze, będzie super, a
dobra,
potem kasza.
To przejdźmy w takim razie do tych drużyn, które wygrały coś w tym sezonie.
A mówimy
i na co...
o moich...
na to, na co czekamy, co jeszcze się nie wydarzyło.
Tak tylko mówię, mówimy o moich 49ers, odkurzyłem czapeczkę, super. Kyle Juszczyk, fullback, 5 milionów, to strasznie dużo, ale Kyle Juszczyk
tak,
jest okej.
Tak, lubię to, naprawdę to lubię.
Tak jak Patrick DiMarco w Atlancie był dla Shanahana, to teraz Kyle Juszczyk, okej, no dobrze, no zobaczymy. No ja bym chciał widzieć lepszego quarterbacka niż ci, chociaż... Dobra, jakkolwiek, może wygramy 3 mecze. Rzeczy, które mogą się wydarzyć i to są historie takie, historia sprzed 2 dni, Tony Romo został obcięty, został zwolniony.
Poprawka, nie został. Nie został jednak, właśnie to jest ciekawa rzecz, że podobno Cowboys zapowiedzieli, że obecną Tony'ego Romo, po czym nic takiego nie miało miejsca i w tej chwili oni szukają wymiany.
Oni zapowiedzieli
dzisiaj rozwiązanie tej sprawy, bo
oni zapowiedzieli,
będą pewne naciski.
Oni zapowiedzieli, czy to było źle raportowane.
Bo właśnie wydaje się, że to było raportowane, że zapowiedzieli, natomiast to nie było nic oficjalnego. Tony Romo nawet na Instagramie zamieścił pożegnanie, podziękowania dla... Może to właśnie Instagram jest wszystkiemu winien, tak jak w przypadku Jimmy'ego Garoppolo nic się nie stało, tak... Nic się nie stało przy Tonym Romo. Niemniej wiadomo, że Tony Romo nie będzie grał w przyszłym sezonie dla Cowboys. Myślę, że możemy to śmiało stwierdzić. I są dwa miejsca, gdzie może się wybrać. Gdzie ty byś go bardziej widział? W Texas czy w Broncos?
No to jest pytanie, która drużyna ma bliżej do tytułu. Czy Broncos, czy Texans?
Ja myślę, że zdecydowanie Texas w tej chwili. To jest młoda drużyna, młoda defensywa, która może być numerem jeden w lidze. I no, popatrzmy na matchup z Patriots w poprzednich playoffach. W startup to nie Romo. Ja wcale nie jestem przekonany, że to Patriots by wygrali ten mecz.
Dobrze. Najważniejszą rzeczą chyba, jeśli chodzi o to, gdzie umieścić Tonego Romo, to jest to, żeby umieścić go za ludźmi, którzy nie dadzą go zabić. A z drugiej strony nawet Tony Romo grający w Dallas za ofensywną linią dawał się zabić, więc Tony Romo może być graczem na 2 mecze albo na 1 kwartę, jeśli trafi do Broncos, tak? I Texans też nie mają, mają chyba lepszą linię ofensywną niż Broncos, ale to nie jest jakaś ogromna...
Tam też szału nie ma,
więc z tych dwóch...
Natomiast plus jest taki, że patrząc na dywizje, w których oba zespoły grają, to masz dywizję Broncos, gdzie masz Kalina Maka, gdzie masz Kansas City, masz morderstwa
wszędzie
w Biały Dzień.
Wszędzie masz mordercę w tamtej dywizji. Tak, więc to jest
tak.
To. Więc...
A idziesz do Texans i masz przed sobą pass rush Colts, przepraszam, nie ma pass rushu Colts, masz pass rush Jacksonville, który może być lepszy w tym roku, o czym mówiliśmy wcześniej, ale to dopiero może być lepszy, co dalej są Jacksonville. Kto tam jeszcze jest w tej dywizji, bo na Tennessee, tak?
Tennessee, tak.
Tam też nie ma świetnego pass rushu,
no nie
więc
ma.
Jest dobra obrona biegowa, nie ma pass rushu, więc myślę, że to jest troszkę bezpieczniejsze dla niego miejsce.
To fakt. To faktycznie przez to Houston Texans mogą być bliżej, ale ja myślę, że żaden z tych teamów nie jest optymalnym fitem dla Tonego Romo i nie zdziwię się, jeśli Tony Romo wyląduje gdzie indziej. I gdybyś miał patrzeć gdzie indziej, to gdzie widzisz Romo?
Znaczy musimy popatrzeć, który jest z tych lepszych zespołów, bo nie wyobrażam sobie, żeby Tony Romo grał o pick w drafcie, prawda? Mm-hmm. Tylko to są jednak drużyny, które o coś walczą. Myślę, że nasuwa się na pierwszą myśl Kansas City, którzy są trochę ograniczeni Alexem Smithem i przy upgrade'zie tej pozycji coś tutaj mogłoby się zdarzyć.
No, cap space'u Chiefs nie mają też zupełnie. To jest jakieś 4,
tak, więc tutaj odpada trade. Tak.
No, więc to jest takie... I zresztą po zakończeniu zeszłego sezonu praktycznie cały klub jednym głosem powiedział, że Alex Smith jest naszym quarterbackiem. Łzy płyną mi do teraz. No. Jimmy Garoppolo. Bo powiedziałeś, wiesz, bo to jest ta dyskusja związana z Jimmy Garoppolo. Widzieliśmy, jak Jimmy Garoppolo grał i to było 1,5 meczu. I to jest takie ryzyko, ile chcesz oddać za Jimmy'ego Garoppolo i w kontekście Cleveland Browns jest to pytanie. Jak dobrze mają doskautowanego Jimmy'ego G?
Bo
powiedziałeś wcześniej mówiąc, że musieliby twoim zdaniem oddać Browns pick numer 12 i do tego dodać jeszcze 2 drugorundowe piki.
Myślę, że przynajmniej.
A zaraz powiedziałeś, że to jest potężna cena. Więc tak, czy faktycznie Browns powinni coś takiego zrobić?
Wiesz, no, to jest właśnie decyzja managementu. Ktoś musi tam zdecydować, ktoś musi tupnąć stół, powiedzieć, chcemy to zrobić, chcemy poświęcić dużo tych rzeczy, które mamy, dużo assetów, na to, żeby wybrać faceta, któremu za rok trzeba będzie zapłacić potężne pieniądze.
No, to
trzeba
jest to.
Przypomnieć, dokładnie, że nie masz komfortu rugi kontraktu.
I on może chcieć teraz przedłużyć, znaczy chcieć, no, będziecie czekać rok, czy przedłużycie go od razu? Gdy go pozyskujecie. Czy to trzeba zaczekać rok? Jak to technicznie wygląda? Że
nie... To znaczy on ma jeszcze rok kontraktu tego rookie, mhm, więc bardzo niskiego kontraktu. No i to potem... jest ostatni rok, więc trzeba będzie albo przedłużyć nim kontrakt, albo go stagować. Ale nawet Patriots się nie powinno śpieszyć w tej sytuacji. Oni powinni oddać, moim zdaniem, Garoppolo, otrzymując w zamian pakiet świetny. Taki, któremu po prostu nie można odmówić, bo Tom Brady ma 40 lat. No.
Właśnie.
Nie ma, nic się takiego w historii nie zdarzyło, żeby 40-letni quarterback nie zaczął gorzej grać albo nie złapał kontuzji. Więc jedna kontuzja to nie gorą. Moi, masz świetnego zmiennika, a trzymasz faceta na kontrakcie milionowym z hakiem, nawet nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. To jest minimalny naprawdę kontrakt, patrząc na cały NFL. Więc tak samo w przyszłym roku. Skończy się teraz kontrakt Jimmy'emu pod koniec przyszłego sezonu. Można go stagować i znowu go wymienić, tak? Więc oni mają jeszcze bardzo duże możliwości w tym przypadku.
A czy dla Patriots rozwiązaniem tutaj, bo to jest ostatni rok kontraktu Jimmy'ego G, tak? I czy Tom Brady, zakładam, że jeszcze będzie niezły. To jest 40 lat. Pytanie, jak długo będzie niezły? Przypuśćmy, za 2-3 lata Tom Brady przestaje być dobry. Ma 43 lata i nie jest dobry. I pora się tak naprawdę za 2 sezony od teraz, tak? Jesteśmy w roku 2019. O tej porze nagrywamy podcast. Brady spadł z górki. Jest już gorszy. I teraz Patriots już muszą naprawdę myśleć, żeby go czymś zastąpić. I to nie jest tak, że Pats, gdyby wymieniali Jimmy'ego G do Browns za piki, to wtedy, gdyby mieli na oku któregoś z quarterbacków w drafcie.
Jest taka szansa. No, są te 4 nazwiska quarterbacków. Nie sądzę, żeby żaden z nich był na oku Pats. Jeśli otrzymają ten pakiet, to spodziewam się dalej, że oni nie wykorzystają tego piku 12, tylko gdzieś potrajdują dalej. Natomiast ciężko powiedzieć, po czym myślą Patriots.
Bo sam Jimmy G za rok od teraz może być też celem dla 49ers, gdy będzie wolnym agentem.
Za rok od teraz Jimmy G może dostać 100 milionów kontraktu.
Dokładnie.
Tak? I nawet jako rezerwowy Patriots, dajmy na to, że Patriots zatrzymują go w składzie na ten sezon, on dalej może dostać wielką ofertę w przyszłym roku. No i Patriots nie będą trzymali przy Tomie Brady'im faceta na ławce, który zarabia krocie. No,
i czekali.
Nie ma na to szans.
Dobrze. To się może zaraz wydarzyć. Niekoniecznie, wiesz, bo to też jest tak trochę, że to wcale nie jest tak, że Bill Belichick jest przekonany o tym, żeby handlować Jimmy'ego G. Chociaż ciężko powiedzieć, ale różnego rodzaju źródła donosiły przez ostatnie 2 tygodnie raz, że Patriots nie będą handlować Jimmy G, nie odbierają telefonów. Zaraz, że oczywiście, że odbierają telefony i będą się zastanawiać nad tym. No. Zobaczymy. To się może wydarzyć,
Dlatego trwać. Po tej ofercie, o której ja myślałem, to bardziej myślę, że trzeba o tym myśleć jako ofercie, którą Patriots nie mogą odrzucić, tak?
W tej kategorii.
Żeby w ogóle ten trade miał miejsce, to musi być świetna oferta. No a kto jak to? Browns mają mnóstwo asetów, które teoretycznie są znakiem zapytania, bo każdy z tych draft picków może być wykorzystany źle albo coś się może stać, więc to dalej masz znak zapytania, czy masz asety, które nie mają do końca sprecyzowanej wartości.
Ja typuję, że Jimmy Garoppolo zostanie w New England Patriots, że zespoły będą się obawiać tego, że taśma Jimmy'ego Garoppolo, liczba snapów, które rozegrał w NFL, jest po prostu za mała, żeby ryzykować za niego tak dużo, ile Patriots mogą od niego chcieć, bo za niego chcieć, bo dla Patriots jest to bardzo, bardzo, tak naprawdę, tak zazamykając temat Jimmy'ego G, jeśli się ze mną zgodzisz, dla Patriots jest to i tak kozacka sytuacja, w której mają Toma Brady'ego, najlepszego quarterbacka w historii, za nim, za tą, albo Montana. Oglądałem dużo Montany. Nie jestem pewien. W każdym razie, Tom Brady, dobrze. Najlepszy quarterback w historii, a za nim mają Jimmy'ego G, którego może chcieliby mieć tak dwa palce w lewej dłoni, dwa palce w drugiej, wszyscy, tak? Albo Jimmy'ego G, za którego Cleveland Browns może byliby w stanie wyrzucić pierwszorundowy pick. I oni go mają już w składzie, więc to jest dla nich, i są mistrzami NFL, więc dla nich jest to tak naprawdę no, wygodna sytuacja, nie muszą oddawać Jimmy'ego Garoppolo koniecznie, bo nie wiem, czy koniecznie, czy po to koniecznie, żeby się wzmocnić i wygląda to też jak takie naturalne, wiesz, przedłużenie, Tom Brady odchodzi gdzieś tam za rok, dwa, zastępuje go Jimmy G, wychowany pod Tomem Brady'im, pod Billem Belichickiem, wchodzi i Patriots przedłużają dynastię tak jak ala San Antonio, Tim Duncan, Kawhi Leonard na tej zasadzie, chociaż inne pozycje, albo inaczej, David Robinson, Tim Duncan, więc to nie jest dla Patriots sytuacja, w której oni, o, muszą schandlować Jimmy'ego Garoppolo, aczkolwiek ten moment, w którym trzeba będzie zapłacić Jimmy'emu G, może być kluczowy, więc jak to wygląda w Pats, jak Pats układają się z Jimmy G, jak sam Jimmy G o tym wszystkim myśli. A tak naprawdę no, mam wrażenie, że nie zostanie zhandlowany, bo drużyny będą się bały handlować za niego dużo, bo za mało jeszcze go widziały. No,
ale popatrzcie, z drugiej strony, czy i tak masz więcej taśmy dla Jimmy'ego G niż dla Deshauna Watsona, no, Mitchella Trubiskiego i tych wszystkich rookies, więc myślę, że jeśli dojdzie w całej lidze do wymiany po młodego quarterbacka, to będzie wymiana po Garoppolo niż po kogoś w drafcie. Wysoko. Takie jest moje zdanie.
Okej. Okay. Dalej na liście rzeczy, które mogą, o których porozmawiamy, o których mogą się wydarzyć. Adrian Peterson i Jamal Charles są bez kontraktu, weterani już. Jamal Charles, nie masz? Masz 30 lat, Jamal Charles?
Tak, tak. To są weterani, to są prawdopodobnie obaj Hall of Famerzy. No i oni są dostępni. Pytanie, ile chcesz dać pieniędzy running backowi, który miał dwa poprzednie sezony kiepskie.
Który nie jest zagrożeniem w pass offense, który jest takim bardziej...
Tak.
Adrian Peterson jest graczem starej ery running backów, tak? To liga trochę wyprzedziła Adriana Petersona, więc jest pytanie. I Adrian Peterson miał problemy ze zdrowiem, tak? Inni mówią, że dobrze, Adrian Peterson przez fakt, że opuścił tyle z ostatnich dwóch sezonów, to z ostatniego sezonu i wcześniej, tak? Bo to dwa całe sezony Petersona opuszczone w ostatnich 5-6 latach, popraw? Nie,
tak.
Ale to się z tego tyle zebrało i wiesz, to niektórzy mówią, no to ma jeszcze, zostało mu tyle paliwa w baku, no ale jednak jest to gracz, który jako running back nie jest na third down raczej, tak, więc jest na first down.
Tak, i to jest
down.
Też facet ze sporym przebiegiem, jakby nie patrzeć, i obaj zresztą, no mieli fatalne poprzednie sezony i zazwyczaj running backowie się nie poprawiają z roku na rok, no. Więc to oni dalej mogą być użyteczni, ale nie sądzę, żeby którykolwiek z nich był efektywny jako pierwszy running back na 20, 25, 30 carries w ciągu meczu. Myślę, że te czasy już minęły i czy zespoły są szczere pod tym względem, że ktoś jest na to w stanie trzeźwo popatrzeć, a nie myśląc, dajmy na to Giants, że wezmą Jamala Charlesa i będzie on nagle kapitalną opcją biegową na 20 razy w meczu. No, myślę, że nie ma takiej możliwości. Dobry fit dla Petersona, ja bym go widział bardziej jako backup, szczerze mówiąc, albo w running back by committee systemie przy innym, może właśnie Tampa, która ma problem z Dougiem Martinem. Mhm. Tutaj byłyby miejsca na początku sezonu, później dzielone snapy między ich obu. Myślę, to by mogło wyjść. No, Giants potrzebują, natomiast potrzebują odciążyć grę podaniami. Też nie sądzę, że tutaj jakaś wielka ilość snapów będzie potrzebna dla running backa, więc może to byłby dobry fit. Są Patriots, są Packers.
Raiders mi się podobają jako fit, bo nie wiadomo,
Raiders,
co stanie
oczywiście.
Się z Latavius'em Murray'em, jest wolnym agentem, tak? I oni mają jeszcze Jalena Richarda.
Ale ani ani Jalen Richard, ani Latavius Murray to nie są gwiazdy, to nie są...
Rozumiem,
to,
tak.
Nie powiedziałbym, że jak... to są top 20 running backowie w tej lidze, więc tam upgrade jest potrzebny.
Czyli nie chcę... Aha, czyli za, bo gdybyś go wsadził za Murraya, Petersona albo Charlesa, to byłby pierwszym running backiem.
A, tak, ale tam też są ci inni, więc tam jakby jest na to miejsce.
Mogą rotować z nimi. No to wiesz, bo to chodzi o to, żeby były linie, które mogłyby blokować dla Petersona, dla Charlesa.
Tak, ja myślę, że kocham, wiesz, ale... Las Vegas jest dość atrakcyjnym miejscem w tej chwili, więc...
Widziałeś już Las Vegas? Breaking news! No tak. Raiders są już w Las Vegas. Ale tak, tam to też myślę, jest osobna historia.
Tak.
No, to, wiesz co, ja myślę, że na koniec obaj, to jest tak, że obaj to są po prostu większe nazwiska niż mogą znaczyć i jak powiedziałeś, najważniejsze będzie to, żeby nie umieścić ich jako running backów, na których chcesz opierać swoją grę biegową, nie gości, którzy mają ci 25 carries w meczu, robić 30 carries w meczu, tylko żeby współdzielili te role z innymi ludźmi.
Dobra, skończmy może ten jeszcze fragment pokrótce. Terrell Pryor, mówiliśmy o nim wcześniej, zainteresowani są Redskins i Browns. Jeżeli zobaczymy też, jak Browns to rozegrają, mają jeszcze Corey'a Colemana wybranego w pierwszej rundzie w zeszłym roku, mają teraz Kennego Britta, jest właśnie sytuacja Pryora, zobaczymy jak to będzie.
Nie powiedzieliśmy, powiedziałeś, że Redskins, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ale tam jest sytuacja, już nie mówmy o tym, co się dzieje u góry, bo tam się dzieje u góry strasznie, Scott McClellan został zwolniony, nie jest już GM-em, historię z alkoholem znowu u niego, że coś może, nie wiadomo kto rządzi teraz Redskins, Kirk Cousins zostaje na tagu ogromnym i teraz, wiesz, ta sytuacja, w której Pierre Garçon, o nim nie powiedzieliśmy, idzie do 49ers, DeSean Jackson idzie do Tampy i nagle traci swoje bronie, trochę Kirk Cousins.
I podobno Kirk Cousins poprosił o transfer. Jeszcze nie podpisał swojego tagu.
Proszę, do 49ers.
No właśnie, może 49ers, ale tutaj z kolei już jest tych dwóch, jeśli gdzieś ten transfer, może 49ers, a może Texans. Może właśnie Browns
ja nie mogę w tym
będą
uwierzyć,
zainteresowani.
Ja obudziłem się dzisiaj rano, przebudziłem się po zaśnięciu, jakąś godzinę po zaśnięciu, włączyłem telefon i patrzę, Brock Osweiler nie jest w Texans. Ja mówię, co się dzieje? Mówię, nie mogę uwierzyć. Wiem, że musieli poświęcić drugi wybór drugorundowy. I tak naprawdę oni się wpieprzyli w Brocka Osweilera, ale bardzo mi się podoba to, że reagują tak szybko. Texans, że nie czekają, tak. Nie próbują, że o Boże.
Piki w NFL mają zupełnie inną wartość, więc ten drugorundowy pik to jest, myślę, większa wartość realnie niż jak my o tym myślimy jako fani koszykówki, że drugorundowy pik. To jest zupełnie co innego.
Nie, no jasne, ale podoba mi się to,
że... To jest ogromna wartość tej lidze.
Rozumiem, ale wiem, to jest duża wartość, musieli to poświęcić, trudno. Ale podoba mi się, że reagują tak szybko, że nie będą się pieprzyć w kolejny rok z zastanawianiem się, czy Brock Osweiler jest w stanie przekroczyć 200 yardów z 40 podań. Albo, nie wiem,
ale widzisz, 120. Teraz na przykład może właśnie Texans, może nie Tony Romo, może Kirk Cousins. Dajemy pierwszy wybór w drafcie plus, nie wiem, drugorundowy w przyszłym roku i Redskins mogą na to pójść.
Jeśli chodzi o Terrella Pryora, to jest podobna sytuacja, mam wrażenie, co do AJ Abuye. Jeden dobry sezon. Tak naprawdę jeden sezon Pryora jako wide receivera i wielka historia, że przy takich warunkach fizycznych, takim atletyzmie przekształcił
się. Były quarterback przecież.
Były quarterback i wygląda nagle jak być może, wiesz, ma już 28 lat, ale wygląda jak może być z niego wide receiver numer jeden. Tak, może być, ale widać już po tym, co się dzieje na początku free agency, były doniesienia, że kluby nie są takie chętne, żeby wyrzucać za niego duże pieniądze za Pryora, więc to też chodzi o to, mam wrażenie, że ta taśma nie jest duża, jeśli chodzi o Terrella Pryora i te sytuacje, jak w jaki sposób gra, sporo było sytuacji, wiesz, no, grał w Browns, tak, więc tam było, nie wiem, 4-5 quarterbacków, żaden z nich nie był dobry. Ile się jeszcze musi nauczyć Terrell Pryor, żeby być dobrą opcją i zespoły nie chcą dać mu, mam wrażenie, jakiegoś dużego kontraktu, wchodzić w jakieś duże pieniądze, a z drugiej strony jest to upside, bo zaraz się okaże, że Terrell Pryor będzie kozacki, więc to jest to ryzyko.
Tam dalej jest jeszcze Josh Gordon. Mhm. Więc no, zobaczymy, jak co Brown jeszcze wymyśla. To kończąc może ten temat, co się jeszcze może zdarzyć. Jay Cutler, obcięty z Browns. Jay Cutler.
Bo ty wysłałeś...
Nie, myślę, tak, ja ci to wysłałem, ale...
I to napisałem na pod uwagę, kartce,
ile
wiem.
Naprawdę fajnych... Ile fajnych rzeczy zdało się w tym free agency, to jest takie Jay Cutler, takie... Oh!
Ja wiem.
Nie. Ja skończmy na tym. Po prostu, gdzie po prostu ten człowiek będzie grał w przyszłym sezonie, jeśli w ogóle... Ja bym chciał, żeby on nie grał. O tak. Więc ja bym go widział poza tą ligą, będę szczęśliwy. To jest facet z wielkim talentem, ale z małymi chęciami, z bardzo małymi tymi intangibles, o których się mówi. Więc nie wiem, no pewnie jeszcze dostanie szansę, tylko nie sądzę, żeby ją wykorzystał w pełni.
I historia w Bears jest taka, że Mike Glennon tam idzie, który był z backupem Jamesa Winstona, miał trochę meczów, to jest przed 2-3 lata temu grał Mike Glennon, miał trochę spotkań. Kontrakt jest, wygląda na duży, ale to jest kontrakt dla quarterbacka, $14 milionów za przyszły sezon i ile to jest, 2-3 lata, no ale tak naprawdę to wychodzi na to, że to jest jakiś 23, tak? 25 kontrakt wśród quarterbacków.
Nawet nie chodzi o to, tylko masz 18,5 miliona gwarantowane i średnio po 15 milionów na sezon, więc w drugim sezonie, jeżeli ten eksperyment nie wyjdzie, obcinasz faceta za parę milionów i masz miejsce na salary, więc to jest dobry kontrakt. Myślę, że podobnie jak, wiadomo, że to inne cyfry niż Torrey Smith, ale to jest podobna konstrukcja kontraktu, że po roku praktycznie można zrezygnować bez większych kosztów. Może jeszcze na sam koniec dwa słowa o drafcie. Widzieliśmy draft combine w zeszłym tygodniu. Wow.
Wow. Miles Garrett. Co się działo? Wow. Miles Garrett, wow.
Miles Garrett to numer jeden, wow, bo ten człowiek jest potworem. Ma 1,95 m, 120 kg wagi, ma wyższy wyskok, ma 41.
Bez, i to był vertical. Wiesz, co było ciekawe, jak ja patrzyłem, bo analizowałem to, porównywałem to z graczami NBA. 41 cali Milesa Garretta i to jest vertical bez dostawienia nogi, czyli to jest taki no-step vertical.
Z miejsca.
To jest nieprawdopodobne, to ja jeszcze raz muszę sprawdzić, czy na pewno jest tak, że nikt nie skoczył 41 bez no stepu.
Ja myślę, że no, ale jakby nie wiem, ale szukając, tak, szukając jakiś tam.
Nikt o takich warunkach nie skoczył. Sprawdzałem, jeśli chodzi o zawodników NBA ważących tyle. 109 kilo Ben Simmons ważył na zeszłorocznym NFL, na NBA kombajnie i on skoczył 41 cali. A to jest 109 kilo, a nie 120 kilo.
Tak. Ja myślę, że jakbyśmy mieli sobie wyobrazić Vince'a Cartera, który waży 20 kilo więcej i to jest wszystko mięśnie i to jest taka winda do góry.
Tak, bo on nawet taka... nie wygląda na te 120 kilo, na tych taśmach, jak się patrzy, to nie wygląda na te 120 kilo, ale zaraz sobie myślisz, że to jest już w nim, to nie jest jakiś, nie wiem, jakikolwiek, nie wiem, tak. Tłuszcz, gdziekolwiek, jest zajebiście zbudowany. Wygląda...
To jest moc, to jest po prostu moc.
I to jest draft z tego, co słyszałem, to jest draft, w którym naprawdę lepiej wybrać tych wszystkich defensywnych graczy. To jest
tak, draft to jest draft defensive backów, to jest draft edge rusherów. Myślę, że największy brak w tym drafcie wydaje się, to jest wśród linebackerów. To jest tylko nazwisko Rubena Fostera, może Tima Williamsa i tak naprawdę wszystko. Też środek defensywnej linii nie do końca, bo Jonathan Allen, który jest, wydaje się, w top 5 draftu, to jest raczej defensive end, ale w ustawieniu 3-4 defensywy. Więc może tego środka nie ma, natomiast jest potężna ilość bardzo dobrych edge rusherów. Wydaje się przynajmniej 5 cornerbacków, którzy mogą zostać wybrani praktycznie w każdym układzie. I jest wiele opinii, który z nich jest najlepszy, który z nich jest najlepszy do danej taktyki, ustawienia, który z nich jest shutdown man cornerem, który bardziej w zonie. Mamy tam kilka fajnych nazwisk tak mi się wydaje, czy ta liga nagle nie stanie się nam bardzo defensywna przez to. Natomiast wiadomo, że ci ruchy potrzebują chwilę czasu, żeby grać na odpowiednim poziomie, ale fajnie to wygląda, bo tak się może powinno budować drużyny, czyli defensywa, a potem dokładając talent, wybitny talent ofensywny, którego oprócz może running backów brakuje w tym drafcie w pierwszej rundzie. No, mamy też jeszcze dwóch, trzech receiverów, natomiast to są przede wszystkim running backowie.
To nie, to też nie wygląda na draft quarterbacków.
No, to absolutnie nie jest draft quarterbacków. I
to trochę widać.
Dużo ludzi jest albo nieprzekonanych, albo z braku laku wybierają faceta, który rozegrał 14 meczy w koledżu. Mitchell Trubisky. Już nie Mitch, tylko Mitchell.
Mitchell Trubisky, tak. I tak. To co tak trochę widać po tych ruchach, jak już wspomniałeś wcześniej, po tych ruchach widać, że no z tej pierwszej dziesiątki zespołów wybierających w drafcie, że może praktycznie tylko Jets mogliby się zdecydować na quarterbacka. Jets, który są osobna historia, wydaje się, że to jest team teraz będzie w rebuilding mode, raczej na pewno będą w rebuilding mode. Mam propozycję, żebyśmy w przyszłym tygodniu wrócili, znaczy mam propozycję, na pewno wrócimy w przyszłym tygodniu i omówimy dalej, co się działo we free agency, pomówimy więcej o drafcie. Może nawet uda nam się zrobić, w zależności od tego, ile się będzie działo, może uda nam się nawet dwa razy w tygodniu, w przyszłym tygodniu zrobić i pogadać. Porozmawiamy na pewno więcej o twoich, o tym, co się dzieje w Kraków Tigers, jak to wygląda od środka, na ile możesz zdradzić, bo to jest interesujące. Ja już mam jeszcze trzy pytania w trakcie naszej rozmowy, wymyśliłem kolejne. I będziemy patrzeć dalej, co się dzieje teraz we free agency. Pytanie, czy jak to wygląda, bo ruszyło pierwszego dnia ostro i jak to historycznie wygląda, teraz będzie spokojniej, czy też nadal kolejne dni mogą być grube we free agency?
No, mamy jeszcze sporo tych dużych nazwisk, więc myślę, tego chyba najbardziej oczekujemy, a myślę, że też się doczekamy jakiejś jeszcze niespodzianki typu wymiany, może któraś z drużyn nagle będzie chciała jednak jakiegoś młodego quarterbacka, zrobi trade. Też przecież nie spodziewaliśmy się takiego ruchu ze strony Eagles w zeszłym sezonie i to, że wymienili po drugi pick, to też było pewną niespodzianką, więc różnie może być. Też zobaczymy, co 49ers zrobią. Czy może Redskins będą chcieli handlować Kazinsem, co ewentualnie dostaną w zamian. Myślę, że będziemy mieli o czym dyskutować jeszcze w przyszłym tygodniu.
Jestem pewien, że każdego dnia, dopóki się coś nie wydarzy z tymi dwoma nazwiskami, Tony Romo i Jimmy Garoppolo będą dominować rumorsy, różnego rodzaju rumorsy przez kolejne dni. Co się z nimi dwoma wydarzy, czy się coś z nimi wydarzy, czy coś się wydarzy z Jimmy G, na pewno coś się stanie z Tony Romo. Znaczy, tak powiedziałeś, w gruncie rzeczy nie wiadomo, skoro go nie zwolnili, ale coś się tutaj na pewno będzie działo i wrócimy w przyszłym tygodniu, na pewno w piątek, może wrócimy wcześniej. Trzymajcie się, to był NFL Podcast 12 gracz, free agency, dzieje się, grubo się dzieje, Karol Gurkiewicz, trzymaj się, Karol.
Trzymaj się, Maćku, do usłyszenia.
Trzymajcie się wszyscy. Hej.